Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wysłuchania dzisiejszej katechezy. Jak zwykle w czwartki spotykamy się z księdzem prałatem Mieczysławem Głowackim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi się czasem, że błogosławieństwa, które słuchaliśmy na dzień wszystkich świętych, że te błogosławieni, że to program życia chrześcijańskiego. Przeżyliśmy tę uroczystość wszystkich świętych, ciągle trwamy jeszcze w zadumie na naszych cmentarzach. Myślimy, że jeśli błogosławieństwa to program, to czy znaczy, że mamy z założenia chodzić smutni, głodować, mamy być ubodzy, mamy koniecznie płakać i starać się o prześladowania? Pan Jezus nie mówi w tej Ewangelii, jacy mamy być, ale jacy jesteśmy. Podnosi oczy na uczniów i mówi im, błogosławieni jesteście wy ubodzy. Widzi ich ubóstwo, łzy i słabość. Nie mówi, czym mają być. Mówi, kim są. Chodzi o to, że żadna bieda, naprawdę nic w tym życiu, nie jest w stanie odłączyć nas od Pana Jezusa. Widzi On nie tylko, jacy jesteśmy, ale jacy będziemy, kiedy do Niego całkowicie zechcemy należeć. Może będziemy wtedy wzgardzeni, bo do Niego należymy. Taki jest los wielu chrześcijan w świecie dziś. Ale Pan Jezus mówi do nas, jesteś błogosławiony, do Ciebie należy szczęście nie dlatego, że jesteś świetny, ale dlatego, że do Ciebie należy moja obietnica. Mówiono kiedyś o człowieku, który odmawiał sobie snu, niszczył rodzinę, opanowany pragnieniem zarobienia pieniędzy. Udało mu się, miał ich wiele, spełniło się marzenie, kupił pragniony najnowszy model samochodu, źle trafił w czasie, ciągle słyszał w radiu o kradzieżach luksusowych samochodów, przestał spać, zaczął kupować najnowsze systemy alarmowe, wyjeżdżające samochody. Ciągle i on, wyjeżdżając, zabierał ze sobą drugiego człowieka, któremu płacił jedynie za to, aby, kiedy on będzie załatwiał pilne interesy, siedział w samochodzie, by nikt go nie ukradł. I gdzież to szczęście? A pamiętam również mszę świętą w południe. Codziennie przychodziła na nią para, dwoje starych staruszków. Starszy pan przynosił żonie krzesło, pomagał jej usiąść, potem siadał sam. Oboje o laseczkach, widać było, że są schorowani, słabi, ale szczęśliwi, piękni, choć w życiu im lekko pewno nie było. Jeden z katechetów poszedł na lekcję religii do dzieci niepełnosprawnych. Temat katechezy — powtórne przyjście Chrystusa. I on mówi do dzieci, do tych niepełnosprawnych, kiedy Pan Jezus przyjdzie na końcu świata, to wtedy wszyscy będziemy bardzo szczęśliwi. Wy też. Dzieci na to, ale my już jesteśmy szczęśliwe. Ach, co wy tam wiecie, katecheta, ale one ciągle swoje. My już jesteśmy szczęśliwe. Dzieci zespołem dał nam. Błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Któż z nas nie chciałby nim być? Prasa, telewizja, pełne są różnorakich receptur mających uczynić człowieka szczęśliwym. Proponuje się zatem szczęście dla otyłych, żeby się odchudzili, samotnych, żeby nie byli sami, dla tych, którym dolega ból głowy, nieżyc krtani, po prostu dla wszystkich. Wymyśla się więc rzekomo nowe i nowe, zamówienia płyną pod reklamowane adresy. Kiedy w kazaniu Pana Jezusa po kolei, jak wiersz, pojawiały się kolejne kategorie szczęśliwych, wzrastało napięcie wśród tych, którzy jeszcze siebie nie odnaleźli. I wtedy właśnie pojawiły się kolejne określenia. Biada wam. Dla niektórych były to słowa przestrogi. Pewnie wzorem bogatego setnika odeszli z mocnym postanowieniem zmiany swojego życia, jego perspektywy. Inni, a tych niewątpliwie była większość, próbowali pomniejszyć znaczenie Jezusowych słów. Jeszcze inni próbowali na różny sposób usprawiedliwiać siebie, szukać jakichś argumentów dla stylu życia, jaki prowadzili. A Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ciągle trwa historia zbawienia. niezmiennie przez wieki Chrystus w swoim biada chce obudzić nasze sumienia, wskazać drogę prawdziwego szczęścia, drogę błogosławieństw. Zapytajmy siebie dziś, ile razy słyszeliśmy już te słowa, jak na nie odpowiedzieliśmy. Aleksander Sołżenicyn, autor znanego przez wielu z nas archipelagu Gułag, człowiek, który wiele lat siedział w sowieckich łagrach, jako dysydent napisał również opowiadanie Zagroda Matriony. Bohater, za którym kryje się on sam, autor zmęczony nieznośnym życiem w mieście, tymi ciągłymi zsyłkami, postanawia osiedlić się jakiejś oddalonej od miast wsi w tej opowiadaniu. Znajduje takie miejsce i zamieszkuje u chorej kobiety, starszej, Matriony. Staruszka żyje w warunkach więcej niż skromnych. Podczas jego pobytu ona umiera. Niedługo po śmierci nigdy nie odwiedzająca staruszki jej bratowa pojawia się w domu i wyraża się o zmarłej z pogardą, twierdząc, że była głupia, niezaradna. Podsumowując niejako tę rozmowę, Sołżenicyn pisze: dopiero teraz, gdy wysłuchałem tych karygodnych bzdur od jej bratowej, zrozumiałem, jak bardzo życzliwa była dla mnie Matriona, kiedy u niej mieszkałem. Wszyscy żyliśmy obok niej, nie rozumiejąc, że to właśnie ona była tą niewiastą sprawiedliwą, bez której, jak mówi przysłowie, nie przetrwa żadna wioska, żadne miasto, a także cały nasz kraj. To, że jeszcze nie dotknęło nas Chrystusowe biada, jest niewątpliwie zasługą ludzi podobnych do tej Matriony z powieści Sołżenicyna. Jeśli nie stać nas na zmianę życia, nie pogardzajmy tymi ludźmi, którzy realizując zasady kazania na górze są tymi 10 sprawiedliwymi, dzięki którym omija nas gniew Boży. Pomyślmy też o tym, że ci ludzie odchodzą. Któż zatem wyprosi miłosierdzie nam, ignorującym zarówno Jezusowe wskazania, jak i przestrogi? Dla nas, dla dzieci naszych, potrzebne jest wejście na drogę błogosławieństw. Inaczej pogoń za łudo szczęścia pochłonie zarówno goniących, jak i tych, którzy takie złudy tworzą. Więc uczę się ciebie, człowieku, powoli się uczę, powoli. Z tego uczenia trudnego raduje się serce i boli. O świcie nadzieją zakwita, pod wieczór niczemu nie wierzy. Czy wątpi, czy ufa, jednako do ciebie, człowieku, należy. Uczę się ciebie i uczę, i wciąż cię jeszcze nie umiem. Ale twe ranne wesele, twą troskę wieczorną rozumiem. Tak dziwnie brzmią słowa poety, bo przecież współczesny człowiek taki mądry, prawie wszechwiedzący, wszędobylski, wszechciekawski, a to jakby zarzut, że z siebie samych nie znamy. Któż z ludzi wie, co jest człowieku? Schwytano człowieka przestępcę podejrzanego o zabójstwo. Policjanci rozmawiają. Wiesz, w niektórych ludziach to jak w rybach. Jest życie, ale duszy nie ma. Chciałbyś wiedzieć, co w nich w środku siedzi? Bo ja wiem. Co wewnątrz puści, jak wypatroszona ryba, ale chyba jest w nich dusza. Trzeba na nowo zobaczyć człowieka, stworzenie Boże, trzeba się uczyć człowieka, trzeba mówić człowiekowi o powołaniu do świętości. Ujrzałem wielki tłum, przybyli z wielkiego ucisku i wypłukali swe szaty we krwi barank. Oj, Panie, co dzień, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje miłosierdzia. Gdyby to dziś, to błogosławieństwa Pana Jezusowe brzmiałyby pewno tak. Błogosławieni bezrobotni, błogosławieni, którzy stracili nadzieję, że jest sens życia, błogosławieni, którzy starają się być trzeźwi, którzy odrzucają narkotyki, błogosławieni, kiedy bracia zakonni mieli znowu, jak kiedyś w Ewangelii, po dwóch wędrować po kraju, głosząc kazania, siwowłosy przełożony klasztoru dawał każdej parze tych braci rady na drogę. Do pierwszych dwóch powiedział: możecie spotkać ludzi, którzy mówią w innym języku, ale wszyscy zrozumieją wasz uśmiech i wasze przyjazne spojrzenie i to, że nie zawahacie się ubrudzić swoich rąk, jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy. Idźcie, Niech Duch Święty wam towarzyszy. Do drugiej pary powiedział: bieda w kraju trwa już długo. I wielu ludzi, których spotkacie, zada wam pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego my, dlaczego zawsze my. Nie próbujcie wcielać się wtedy w rolę kogoś, kto uważa, że przejrzał na wylot wszystkie zależności. Powiedzcie lepiej skromnie, że nie znacie odpowiedzi na to pytanie. Ale powiedzcie również, że znacie kogoś, kto zapewniał, że żadne cierpienie nie jest bezcelowe, a jego zapewnienia są prawdziwe, ponieważ przyszedł z nieba. Idźcie i niech Duch Święty wam towarzyszy. Do trzeciej pary braci zakonnych powiedział: nie dajcie sobie odebrać wielkości i wartości życia. Pokażcie, że życie jest czymś drogocennym oraz że wierzycie w to, iż raz przeobrażone przez chrzest nigdy się nie kończy. A jeżeli będę się uśmiechać z niedowierzaniem, a inni zgorzkniali drwić, mówcie bez zdenerwowania: my naprawdę w to wierzymy, ponieważ Jezus Chrystus powstał z martwych. Wreszcie pozostało jeszcze dwóch braci. Do nich przełożony powiedział: może się zdarzyć czasem, że ktoś na was nakrzyczy, mając na myśli Kościół. Wtedy milczcie i pozwólcie ludziom powiedzieć o ich rozczarowaniach i jaka złość się w nich nagromadziła. A wreszcie uderzcie się w piersi i powiedzcie: wszyscy grzeszymy. Ale potem dodajcie wyraźnie: Kościół składa się ze słabych ludzi, ale również w naszych czasach są święci. Pamiętajmy to w tym czasie, kiedy modlimy się za naszych zmarłych. Kościół grzeszników pozostanie na wieki święty. Jezusowi Chrystusowi trzeba opowiadać o wszystkim. Jeśli komuś jeden dzień lub całe życie wydaje się mozolne i za bardzo obciążone, przy nim, Panu Jezusie, można wypocząć. Modlimy się na cmentarzach. A ile przecież pokoju wnosi Jezusowe słowo: błogosławieni, i czynili cudów, jednak z Bogiem przeszli swoje biedy, wielorakie smutki, prześladowani przez ludzi i systemy, a Bóg ich zna i kocha, przygarnął ich, błogosławi ich los, także wieczny. Łatwiej nam dzisiaj myśleć o szczęściu naszych zmarłych i ufać Bogu, który daje nam miejsce w radości nieba. Łatwiej myśleć o moich drogich przez życie, które jest także małe, codzienne, zwyczajne. Gdy odeszła z naszej rodziny, to jakby ktoś zgasił światło. Wszystko stało się inne, ciemniejsze, trudniejsze, gorsze. Powiedział ktoś na pogrzebie: szkoda, że błogosławimy je dopiero po odejściu. Może ksiądz by wspomniał o tym na cmentarzu. Nie było w jej życiu cudów, bo za cudem Bożych zmiłowań cierpiała więcej niż inni. Raz poznawszy, kim jest Bóg, nie zdradziła go nigdy. Oto wszystko. Ilu takich zmarłych naszych bliskich. Prostota idzie w parze z wielkością. Mówią o świętym Kamilu, że Bóg obdarzył go ciałem olbrzyma. Pewnego dnia, kiedy wędrował z młodym nowicjuszem, słońce prażyło, rzekł do swego współtowarzysza: bracie, idź za mną, będziesz szedł w moim cieniu. I poszli. A Kamil dostosował swój krok do współtowarzysza. Tak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do świata, w którym rządzi pieniądz, że ludzie sądzą, że tylko pieniądze można ofiarować, albo to, co kupić można, mówią, co ja posiadam, co mogę. Okazuje się, że bardziej nam potrzeba miłości niż pieniędzy, raczej kwiaty niż chleb. Mówią siostry służebniczki opiekujące się starymi, chorymi ludźmi. Ilu z nas idzie przez życie pytając, co mogę dać? Błogosławieni, którzy płaczą, cierpią, starają się o pokój. Jestem potrzebny Bogu, aby przeze mnie spełniła się Jego obecność w tym świecie.